Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Pierwszy odcinek w tym roku.
Szczęśliwego nowego roku, składamy te życzenia wszystkim.
Życzymy Państwu bardzo szerokich horyzontów. Takich szerokich, że och, och, och.
Aż chciałem powiedzieć jakieś przekleństwo, ale nie wolno. I słusznie. My jednak podtrzymujemy troszeczkę po heglosku.
Teza, antyteza, syntezę.
Tutaj zaznaczyłeś wyraźną granicę między rokiem 2024 i 2025, a ja pokażę, że jest ciągłość, bo my jednak jako Babel jesteśmy cyklem. Więc ten nasz pień to oczywiście są nadal Czerniowce, stolica Bukowiny, regionu, który jest podzielony między Ukrainę i Rumunię, i pokażemy wam zabytki żydowskie z motywami neomaurytańskimi. Oczywiście to dzieje się na dawnych ziemiach, jak pamiętacie, podlegających jako Lenno, mówimy o Mołdawii, Imperium Osmańskiemu, kalif, żeby nie było wątpliwości, to też tytuł władcy osmańskiego. Na pograniczu potem Habsburgów z Lennem Imperium Osmańskiego, czyli właśnie z Mołdawią. I oczywiście będzie dużo multikulti, bo będzie o architekcie Juliuszu Zachariewiczu, który był, tak, uwaga, Polakiem. Zacharewicz albo Zachariewicz, są dwa zapisy, pochodzenia ormiańskiego, ale też niemieckiego, i generalnie większość życia był luteraninem, bo się ożenił z Dunką. I był bardzo bliskim współpracownikiem Iwana Lewńskiego, znakomitego wielkiego lwowskiego ukraińskiego architekta. Potem ruszamy na górę do Iwano-Frankiwska, do Stanisławowa, żeby odwiedzić kolejną niesamowitą synagogę neomauretańską. Tym razem będzie dużo o syjonizmie w architekturze i teraz wiem, że to bardzo nie pasuje do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale będziemy mówić też o przenikaniu się z syjonizmu z dziedzictwem kulturowym islamu, czyli idziemy zdecydowanie pod prąd. A to wszystko oczywiście pod hasłem podróży przez region, którym Karl Francuz, o którym też wam opowiemy, niesamowity pisarz multikulti, bardzo ważny też jeśli chodzi o Ukraińców, nazywał na poły Azja.
Babel. Rzeczpospolita multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita multikulti.
Uwaga, więc zaczynamy w Sadogórze, gdzie skończyliśmy, którą, jak pamiętacie, mówiliśmy, że centrum hasydyzmu, żydowski Watykan. Jest tam synagoga w Sadogórze, zbudowana razem z dworem cadyka w latach 1864-1881. Ona stoi, nie została zniszczona. I to jest styl mauretański z elementami gotyku. Jesteśmy w Bukowinie, podkreślam. Została wzniesiona przez synów Izraela Friedmana, bardzo ważny przywódca hasydów, który urodził się w okolicach Winnicy na Podolu, a potem właśnie przeniósł się na Bukowinę. I żeby było jasne, jego moc wynikała z tego, że był bezpośrednim męskim potomkiem rabina Dovbera. I idziemy, tak cofamy się w historii hasydyzmu, i to jest uczeń Baal Shem Tova, czyli założyciela hasydyzmu. Tutaj od razu możemy powiedzieć, okej, nie ma problemu, przecież hasydy tyle razy o tym opowiadaliście. To chodzi o nas, tak? Tutaj wczuwam się w was i opowiadaliście przecież o sefardyjskich elementach, a to przecież motywy islamskie, a oprócz tego wpływy osmańskie, ci sabataiści, bektaszyci i tak dalej. No to wszystko, można powiedzieć, ta neomauretańska synagoga to nie jest coś nadzwyczajnego. To jest jedna synagoga, którą możecie zobaczyć w Czerniowcach. Druga jest w samych Czerniowcach, bo powiedzmy Sadogórze, Góra to przedmieścia, powstała w okresie międzywojennym, czyli kiedy Czerniowce były częścią, drogi Pawle, jakiego kraju?
W okresie międzywojennym, no to nasze.
No jaka nasza? Ja wiem, że ty jesteś polskim imperialistą. Rumunii. Beit Tefillah Benjamin, tak się nazywa ta synagoga. I tam, słuchajcie, znowu elementy neomauretańskie bardzo wyraźne i bardzo ciekawa jest pod tym względem, że jest napis, alfabet hebrajski, ale nie widzisz, nie w języku hebrajskim, tylko po niemiecku.
Czy niemiecki napis, ale użyty jest alfabet hebrajski.
Przypominamy wam ponownie o olbrzymiej roli niemieckiego wśród mieszkańców Czerniowca, szczególnie Żydów.
I tutaj, to opowiadałeś przy tych danych dotyczących spisu, tak, że część się definiowała.
Olbrzymia większość się zadeklarowała jako Niemcy.
Tak, mówiłeś o tym.
Tak, i dla wielu naprawdę to był język ojczysty. I z Czerniowiec pochodził Paul Celan, największy poeta niemiecki, albo Celan XX wieku, moim zdaniem.
I z tak Czerniowców. Wielu,
tak, krytyków literackich. Celan to anagram, czyli odwrócone jego nazwisko po rumuńsku Ancel.
O,
Celan Ancel, Cie albo Celan, tak, jeśli będzie w wersji rumuńskiej. Więc to jest personifikacja tego zjawiska właśnie, jak bardzo język niemiecki oddziaływał tam na Kresach Austro-Węgier, na Żydów. Potem idziemy na cmentarz żydowski i macie dom pogrzebowy albo oczyszczenia, znowu budynek mieszanka secesji z stylem mauretańskim. I tam szczególnie interesujące jest mauzoleum pierwszego żydowskiego burmistrza, o którym wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, Edward Reis, który oczywiście to było coś wyjątkowego wówczas, żeby Żyd zostawał burmistrzem stolicy kraju w ramach Austro-Węgier. Kwadratowy pawilon i oczywiście też są elementy, które nazwalibyśmy czy to orientalnymi, czy mauretańskimi z punktu widzenia historii sztuki. Ale niestety, jeśli chodzi o najwspanialszą synagogę, zachowała się tylko bryła. Była ona wielką, naprawdę mauretańską synagogą, neomauretańską Tempel, no ale niestety w 1941 roku w czerwcu budynek został spalony przez wojsko rumuńsko-niemieckie, bo wtedy w 1939, przypominam, był pakt Ribbentrop-Mołotow i w 1940 roku północna Bukowina została zajęta przez Związek Radziecki. Rumuńsko-niemieckie wojska wkraczają po 22 czerwca i niestety synagoga została spalona. Ona stoi, nie wyburzono ją, ale ją nie odbudowano. W efekcie powstało tam kino. Ona nie przypomina zupełnie tego budynku, który, jak pooglądajcie sobie zdjęcia, wspaniała neomauretańska synagoga. I dzisiaj ludzie mówią, dzisiaj jest kino, które się nazywa Czerniowce, ale ludzie mówią żartobliwie, że to jest kinagoga.
Kinagoga.
Synagoga, kinagoga od kina. Kamień węgielny pod budowę synagogi został wmurowany w 1873 roku i budowa trwała 5 lat. I tutaj wprowadzamy na scenę właśnie naszego Polaka pochodzenia ormiańskiego, tak jak mówiłem, Zachariewicz, Julian Oktawian Zachariewicz Lwigród, bo podkreślał bardzo, że jest lwowianinem i o nim zaraz jeszcze opowiemy. Na początku przyjrzyjmy się samej budowli i umieśćmy sobie ją w szerszym kontekście naszego podcastu, bo pamiętacie, opowiadaliśmy wam o tym kompleksie właśnie tej rezydencji, która jest na liście UNESCO Metropolity Prawosławnego, która jest niesamowitą mieszanką eklektyzmem i Karl Emil Franzos, zasymilowany właśnie niemiecki pisarz żydowskiego pochodzenia, tak zachwalał Czerniowce, w których mieszkał i które uwielbiał, że czy chciałbyś zobaczyć kawałek Bizancjum, oto wznosi się przed twoimi oczami rezydencja metropolitalna. Wspaniały gmach, to nie tylko ja mam tą tendencję, żeby mówić słowo wspaniały, a w pobliżu wspaniała kopuła synagogi, mały kawałek Orientu. Właśnie on napisał reportaże, które miały tytuł Halb Asien, czyli ta połowa Azji, na poły Azja i Land und Leute, czyli ziemia i ludzie wschodniej Europy. No to była ta na poły Azja. To były te czasy, kiedy pojawił się też termin Eurazja, tak? Francos. Co możemy o nim powiedzieć? Skąd to nazwisko? Czyli Francuz. Żeby nie było wątpliwości. Rodzina z Czortkowa, to jest Galicja Wschodnia. Ojciec, taki naprawdę neofita niemiecki, przekonany, bardzo przekonany o swojej niemieckości w kontekście, ale lojalista Habsburgów, ale jak widział monarchię habsburską? Jako liberał, monarchia konstytucyjna. Więc 1848 rok, zwolennik właśnie rewolucji, byśmy powiedzieli, burżuazyjnej, wysłał wtedy żonę na Podole Rosyjskie, bo bał się polskiego powstania. I co to z nim będzie, bo on sympatyzował bardzo z Habsburgami. Tam urodził się właśnie Karl, inna wersja, że w Czortkowie. Wywodziła się rodzina z Żydów sefardyjskich. z Hiszpanii przodkowie. To jest, tylko pamiętajcie, że czasami jest tak, że jak się tak popyta bardzo tych ludzi, z Żydów z Europy Wschodniej, którzy twierdzą, że mają korzenie sefardyjskie, to nagle się gubi ślad. I wtedy wchodzimy w sferę już pewnych mitów, legend, rodzinnych podań, opowieści. I rzeczywiście zawsze może się ktoś trafić, bo właśnie przez Imperium Osmańskie trafiali też do Ukrainy, do Polski Żydzi sefardyjscy. Niedużo, ale oczywiście to było bardzo nobilitujące, jeśli miało się takie korzenie, ze względu na ten wielki wkład Żydów sefardyjskich.
A ty chcesz powiedzieć, że część Żydów aszkenazyjskich mówiła, my jesteśmy sefardyjscy, bo chcieli podnieść swój status, tak?
Tak, no ale to nie jest, to jest typowe dla wszystkich ludzi, że w ten sposób no, można się nobilitować, wymyślić sobie troszeczkę, podrasować pochodzenie. I rodzina twierdziła, że wywodzi się z Żydów sefardyjskich, którzy trafili tak do Holandii, do Lotaryngii i stąd Francuz. Koniec XVIII wieku migracja do Galicji, która już wtedy, jak wiemy, jest częścią Austrii w wyniku pierwszego zaboru. I pierwszym językiem, który się posługiwał pan Karl Emil Francuz jako mały chłopczyk, co potem przyznał, był ukraiński. Bo niańka go nauczyła w Czortkowie, bardzo ją kochał, uczyła go piosenek ukraińskich, legendy, baśnie i tak dalej. Jego pierwsza szkoła za to znajdowała się przy opactwie klasztorze dominikanów w Czortkowie, gdzie nauczanie odbywało się po polsku i po łacinie.
Czyli więc ukraiński, polski, łacina, takie
i
dzieciństwo.
Uczęszczał na prywatne lekcje hebrajskiego. No oczywiście tata, który żył przez 10 pierwszych lat życia Karla Emila Francuza, no kładł olbrzymi nacisk na to, żeby uczył się niemieckiego w takim wydaniu właśnie standardowym, język Goethego. Przeniósł się, mając 10 lat, do Czerniowiec. Tam uczęszczał do niemieckiego gimnazjum, zdał tam maturę. Potem szczególnie był związany z Wiedniem, Berlinem, bardzo dużo podróżował. I w jego twórczości znajdziemy dużo naprawdę motywów i tematyki ukraińskiej, w tym z Galicji i Bukowiny. Tłumaczy też ukraińskich poetów jako jeden z pierwszych, naprawdę, w jeśli chodzi o Europę Zachodnią. Publikuje ich wiersze pisane po niemiecku. To oryginalnie napisane przez Ukraińców, ale po niemiecku. Opowiadaliśmy wam w poprzednim podcaście na przykład Osip Juri Fetkowicz, właśnie z Bukowiny. I tutaj pamiętacie, drobna szlachta, ojciec Polak, katolik, ale rodzina to są właśnie Wołosi jeszcze, tak? Ci potomkowie tych pasterzy, którzy idą przez góry. Matka, czyli która się potem zrutenizowała, czyli jakby Polak pochodzenia rusko-wołoskiego, matka Ukrainka prawosławna i on wybiera w pewnym momencie ukraińską tożsamość. Dokonuje konwersji na prawosławie, z katolicyzmu. Ale pierwsze wiersze, jakie pisze, to po niemiecku. I potem też będzie oprócz ukraińskiego pisał po niemiecku. Pamiętacie, co mówiliśmy, że na początku on nie zna cyrylicy. On zapisuje ukraiński w alfabecie łacińskim. Pisze dużo Francuz o Ukraińcach, o ich literaturze, kulturze, o kulturze ludowej. Trochę na takiej zasadzie jakby przybliżysz, on wie, że fascynacja jest na przykład Bałkanami, tak? I pieśniami ludowymi, eposami, tak? To stara się pokazać, proszę bardzo, a tu mam też, są górale, są dumki ze stepu, tak? I to on też jako, można powiedzieć, pierwszy, w drugiej połowie XIX wieku pokazuje zachodnim Europejczykom Szewczenkę, jako przedstawia go jako genialnego poetę. Pisze też bardzo dużo o tym, że Ukraińcy są odrębnym narodem od Rosjan. To wtedy, no jak wiemy, dla wielu było jakieś odkrycie. Podkreśla też często osiągnięcia Ukraińców, większe od innych Słowian. On ich naprawdę wprowadza na piedestał. Tak idealizuje i też nad Rosjanami. Podkreśla też właśnie, że byli źle traktowani przez Rosjan, ale i tutaj niestety do naszego podwóreczka też pisze o tym, że nie było idealnie w relacjach polsko-ukraińskich, bynajmniej, że były okresy prześladowania, wyzysku, podporządkowania i tak dalej ze strony, czyli że mamy tych dwóch sąsiadów, bardziej krytykuje Rosjan, ale Polaków, moim zdaniem też, żeby było jasne, słusznie dostrzega no złe rzeczy, które wyrządzili Polacy Ukraińcom. Więc jest on bardzo ważnym człowiekiem dla Ukraińców, ale też dla tego regionu, o którym wam opowiadaliśmy, gdzie spotkamy i Żydów, i Niemców, i Polaków. To teraz budowniczy synagogi. Julian Oktawian Zachariewicz Lwigród.
Lwigród.
Piękny, prawda? Lwigród, czyli Lwów. I teraz tak, jego ojciec pochodzi z bardzo zacnej ormiańskiej rodziny burżuazyjnej. Niemieckie pochodzenie matki z Grossmanów. I teraz jego kariera. Pracuje, zaczyna swoją karierę od budowy kolei w Timisoarze, czyli węgierska część Austro-Węgier. Jeszcze wtedy nie ma Austro-Węgier, bo to są lata 60. przed 1867, przed Ausgleichem i powstaniem monarchii austro-węgierskiej. Potem trafia do Jas i tam zbudował dworzec kolejowy, który możecie oglądać. Jasy to stolica Mołdawii osmańskiej. To jest formalnie jeszcze lenno Imperium Osmańskiego wtedy i buduje bardzo ciekawy dworzec, który będzie stanowił według historyków sztuki, architektury prototyp dla Politechniki we Lwowie, którą też zbuduje. I ten dworzec, dlaczego jest oryginalny? Bo tam widzimy taką mieszankę właśnie elementów neomauretańskich z gotykiem, ale i takim właśnie śródziemnomorskim, byśmy powiedzieli weneckim. I można powiedzieć, ojejku, co tu się dzieje, no ale jakby się zastanowić, okej, Wenecja to jest tak, jak wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, brama do Bliskiego Wschodu, brama do Bizancjum, trochę jak te tereny, i włoskie kolonie historyczne w średniowieczu spotkamy nad Morzem Czarnym, czy też nad Dniestrem. I w Czerniowcach poznał Dunkę. No poznanie Dunki w Czerniowcach, to przepraszam bardzo, naprawdę się trzeba postarać. Ożenił się z nią i dla niej przeszedł na luteranizm. Współpracował bardzo właśnie z Iwanem Lewyńskim. To jest wielki architekt ukraiński. Secesja we Lwowie, to znajdziecie od groma przykładów. On pracuje dla bardzo różnych, proszę bardzo, nie ma znaczenia, prawda, Polak, Ukrainiec, Niemiec, budujemy, Żyd. Secesja, w której widać bardzo silną inspirację Hucułami. Ta moda na Huców, tak jak była moda na Podhale, jeśli chodzi o Kraków w Galicji, to właśnie Galicja Wschodnia jest moda na Huców. To on bardzo tutaj ma duży wkład w tą kwestię. Co ciekawe, Zachariewicz był naprawdę jednym z największych kolekcjonerów huculskiej ceramiki. Miał naprawdę wielkie zbiory, więc to była wspólna fascynacja. Dlaczego oni są ważni też dla Lwowa? Bo na przykład jak jest, macie taki dzielnicę Kastelówkę i tam ona właśnie jest zabudowana willami według projektów czy to Lewińskiego, czy Zachariewicza i można ich nazwać, że kim oni są? No są pionierami, prekursorami tworzenia zintegrowanych osiedli. Bo to nie jest tak, że oni budują jeden budynek, ale całą dzielnicę, tak? Jeśli chodzi o Lwów. To jeśli chodzi o urbanizację miasta, rozwój miasta w tym wymiarze, no to im przypada pierwszeństwo, palma pierwszeństwa nawet. I w portfolio Zachariewicza też zobaczymy coś takiego, kościół rzymskokatolicki, proszę bardzo, cerkiew drewniana grecko-katolicka, a czemu nie, proszę bardzo, buduje. I on właśnie zbudował synagogę Tempel w Czerniowcach. Jak sam napisał, należało zadbać o to, aby budynek ten wyglądał przynajmniej na kościół chrześcijański. Co to znaczy, żeby był imponujący.
Dlatego taka wielka.
Tak. Najlepiej nadaje się do tego styl mauretański, żeby wyglądać jak kościół chrześcijański, będąc wyrazem uczuć i ducha religii mojżeszowej. I tu dochodzimy do tego elementu, że oczywiście, jak wam zaraz pokażę, jest to podkreślanie, Żydzi jako naród wywodzący się oryginalnie z Bliskiego Wschodu, ale to samo przecież powiem o chrześcijaństwie, żeby było jasne. I właśnie ten wątek semici. Tak, razem z Arabami, narody semickie. I w tej synagodze na początku XX wieku w Chórze występował późniejszy naprawdę wybitny tenor Józef Schmidt, który trafia do Berlina i tam robi karierę w Republice Weimarskiej, nagrywa płyty, wystąpił naprawdę w kilkudziesięciu operach nadawanych w berlińskim radio. I to jest bardzo ważne, bo to jest właśnie wyjście do słuchacza, kultura wysoka, właśnie umasowiona, popularyzowana. I co jest niesamowite, słuchajcie, ostatni raz wystąpił w niemieckim radiu 20 lutego 1933 roku. Zobaczcie sobie, kiedy Adolf Hitler został kanclerzem. Niesamowita symbolika i ta ostatnia opera, to była opera komiczna, bo oczywiście chodziło o to, żeby popularyzować coś, co no będzie trafi do szerszego widza. I to jest Cyrulik z Bagdadu.
Cyrulik
na podstawie
z Bagdadu.
Baśni Tysiąca Jednej Nocy. Akcja się dzieje w Bagdadzie w czasach Abbasydów, tego kalifatu. Więc mamy coś niezwykłą symbolikę, która właśnie jeszcze nawiązuje do synagogi Tempel. Dobra, drogi Pawle, ruszamy dalej do Pnia, do Iwano-Frankiwska, do Stanisławowa, 130 km na północny zachód od Czerniowiec. Mamy liczną oczywiście, wiadomo, społeczność żydowską, ale też z nami ruszają Ormianie, bo mamy tą koneksję, że tak jak w Czerniowcach wam opowiadaliśmy o Ormianach, zrobimy serię podcastów o Ormianach, to mamy oczywiście bardzo ważny wkład Ormian w rozwój miasta Stanisławowa, czy też Iwano-Frankiwska. Co odwiedzamy? Synagogę, też nazwaną Tempel, tak jak mówiłem wam, też naprawdę imponująca neomauretańska, zbudowana w latach 1895-99, czyli 20 ponad lat później niż ta w Czerniowcach. Budynek się zachował,
ale to nie jest tak monstrualny.
Nie, bez dawnego charakteru, jak w Czerniowcach. Nie został zamieniony w kino. Bardziej dostrzeżecie starą synagogę, ale to nie jest ta synagoga, która naprawdę robiła olbrzymie wrażenie i której budowniczym był Wilhelm Stiasny. Żydowski architekt urodzony w Bratysławie, która oczywiście wtedy nie nazywała się Bratysławą, który był żydowskim działaczem wspólnoty żydowskiej o zdecydowanie syjonistycznej orientacji. Wtedy mamy oczywiście, przypominam wam, Theodor Herzl, urodzony w Budapeszcie. I był związany bardzo z Wiedniem, gdzie był też radnym miejskim. Zbudował około 170 budynków mieszkalnych, handlowych, fabryki, szkoły, szpitale i 12 synagog neomauretańskich przede wszystkim. Też budynki na cmentarzach, mauzolea, groby, to są monumentalne. To są oczywiście głównie były to zamówienia klientów żydowskich. Można spotkać jego, gdzie znajdziecie jego dzieła, które się zachowały, Austria, szczególnie Wiedeń, Czechy, trochę Słowacja, właśnie Iwano-Frankiwsk. Projekty niezrealizowane to na przykład Sarajewo, gdzie miał zbudować synagogę dla Żydów aszkenazyjskich, ale, czyli nie tych typowych dla Imperium Osmańskiego, bo przez wieki w Sarajewie mieszkali przede wszystkim Żydzi sefardyjscy, ale napłynęli aszkenazyjscy po tym, jak doszło do okupacji Bośni przez Austro-Węgry w 1878 roku i miała być synagoga w stylu neomauretańskim, ale jego praca nie została zrealizowana, tylko inna. I przed Stanisławowem zbudował synagogę, która nie istnieje niestety, też neomauretańską, która się nazywa Polnische Schule, czyli polska szkoła, inaczej po polsku byśmy powiedzieli jednak synagoga polska w Wiedniu. Dla Żydów pochodzących z Galicji, więc stąd nazywanych Żydami polskimi. Niestety ta synagoga została zniszczona podczas nocy kryształowej przez nazistów z nocy z 9 na 10 listopada. Wtedy bojówki nazistowskie podpaliły synagogę i zburzyły. Obecnie jest tam inny budynek, nowoczesny. Przy budowie, to były, pamiętajcie, że mówimy o czymś takim, że taka budowa to często była, można było zobaczyć, jaki jest ten taki kontekst tożsamościowy. Zorganizowano loterię, zaangażował się w to Franz Józef, cesarz, Kaiser, który podarował jako główną wygraną srebrny serwis z czasów w stylu Ludwika XIV, z własnej kolekcji. To była główna nagroda. To oczywiście Żydzi wpadli wtedy w euforię, byli bardzo szczęśliwi, że właśnie sam Kaiser się zaangażował. Jak można obejrzeć stare zdjęcia, rysunki z wnętrza, no to macie momenty, kiedy widzicie takie rąby, motywy zdobnicze, dekoracje, łuki, prawda, że no widać, że które potem u Stiasnego w innych synagogach dostrzegamy. No i tutaj no można się trochę naprawdę poczuć, jakby weszło się na dziedziniec Lwów w Alhambrze. No. Właśnie w Andaluzji, w Grenadzie, tak? I ona była nietypowa, ta synagoga, dla ortodoksyjnej takiej właśnie społeczności żydowskiej z Galicji. Takie synagogi budowano przede wszystkim dla tych Żydów bardziej takich postępowych właśnie wspólnoty tej reformowanej. I oczywiście czy ci Żydzi z Galicji w Wiedniu, no były na ich temat różne uprzedzenia, stereotypy również wśród Żydów miejscowych, bo przedstawiono ich, że właśnie są zacofani, konserwatywni, orientalizowano ich, także są ze wschodu. Paradoks był taki, że zobaczcie, żeby ich deorientalizować, to paradoksalnie symbolem nowoczesności była neomauretańskość. A, bo można było powiedzieć, okej, to jest coś, te wspaniałe czasy, prawda, dawne, średniowieczne, kiedy kultura żydowska rozkwitała właśnie w świecie islamu, a to są ci przybywający z tej Halb Azien, z pół Azji. I teraz jak wracamy do Iwano-Frankiwska i tak samo, jak była uroczyste rozpoczęcie budowy, to co się dzieje? Widzimy ten cały kontekst multikulti w Stanisławowie. Jest certyfikat odczytany w języku hebrajskim przez rabina, w języku polskim przez kierownika budowy. Potem jest oczywiście wszystko podpisane. Następnie to wszystko do puszki i wmurowano w kamień węgielny. Jest oczywiście chór, który śpiewa pieśń huculską, po ukraińsku, w stroju ludowym, tak? Pochwały dla cesarza następnie w wszystkich przemówieniach i oczywiście synagoga była, do dzisiaj stoi, oczywiście bryła jest, niedaleko rynku na południe od kościoła ormiańskiego, na ulicy Berka Joselewicza. Nie muszę wam opowiadać, że Berek Joselewicz jest wielkim bohaterem polsko-żydowskim, walczącym w powstaniu kościuszkowskim, którym poległ. I jak spojrzymy się na jak wyglądała ta synagoga, no to przypominała właśnie wielką synagogę przy ulicy Dohany w Budapeszcie, tam gdzie urodził się Theodor Herzl, ojciec żydowskiego nowoczesnego nacjonalizmu, syjonizmu. Podobna opcja z tymi czterema wieżami, to też jest oczywiście synagoga neomauretańska, no to możecie, w tym samym czasie została zbudowana w Widynie w Bułgarii. W tym samym okresie to jest lenno-osmańskie Bułgaria wówczas. Stiasny jest też bardzo ważny z tego powodu, że jego takim zwieńczeniem jego pracy to jest plan budowy Tel Awiwu, właśnie tej wymarzonej stolicy dla państwa żydowskiego, które miało powstać właśnie na Bliskim Wschodzie, w dawnym, ten właśnie Eretz Izrael odbudowany. Stiasny znał się z Herzlem, twórcą syjonizmu, tak, i to dobrze. Na przykład pani Clotilde Benedict, wiedeńska dziennikarka i feministka, która żyła na przełomie XIX i XX wieku, napisała coś takiego, że na podstawie dokumentów udostępnionych mi mogę stwierdzić także, że Stiasny jako pierwszy rozpalił w Herzlu ideę syjonistyczną, podczas gdy ten ostatni początkowo o wiele bardziej praktycznie nastawiony wolał jakiś inny kraj do realizacji swojego państwa żydowskiego. On właśnie go przekonał do tego, że to powinna być Eretz Izrael na Bliskim Wschodzie. Problem jest taki, że no, dokumentów, do których odwołuje się autorka, nie ma. Nie zachowały się. Ale jest też problem z korespondencją między Stiasnym i Herzlem. Też się nie zachowała. Sama Clotilde Benedict jest niesamowitą postacią, ponieważ jej ojciec był etnicznym Niemcem i współzałożycielem partii Deutsche Volkspartei. To jest partia, którą zakładał razem z Karlem Lugerem, burmistrzem Wiednia, naprawdę strasznym antysemitą, który był inspiracją dla Hitlera, który go podziwiał bardzo. A żona, czyli matka pani Clotildy, przeszła na judaizm. I w efekcie dlatego Clotilda była Żydówką. I to była sensacja wówczas, skandal, coś niesamowitego. To, co zrobiła matka Clotildy, więc postać też bardzo ciekawa. Inny taki wyraźny ślad syjonistyczny u Stiasnego to jest, że jego uczniem, architektem był Oskar Marmorek, który pochodził z Piaskowej Skały w Małopolsce. Pieskowej, oczywiście.
No, potomkowie Marmorka by nam nie darowali tego.
Który był też naprawdę dobrym przyjacielem Teodora Herzla. I Stiasny zaangażował się w Wiedniu w Żydowskie Stowarzyszenie Kolonizacyjne, był prezesem i opublikowali taką, prawda, rodzaj takiego właśnie projektu, jak miałaby zostać zrealizowana taka kolonizacja, gdzie była oczywiście geografia, ludność, wszystko, transport, kolonie i tak dalej. Cały, można powiedzieć, ustrój i plany osadnictwa żydowskiego w Palestynie. I w ramach tego właśnie parę lat później też nakreślili taki plan tego przyszłej stolicy. I to jest, uważa się, że to jest pierwszy taki projekt, takiego miasta, ogrodu, stolicy dla tego nowego państwa. Mówię miasta, ogrodu, bo każdy budynek miał być otoczony ogrodem. I generalnie mamy coś takiego, że domy były do siebie bardzo podobne, ze zwieńczeniami takimi, to się nazywa krenelarz, czyli tak jakby zęby na górze, jak w murze obronnym albo w baszcie, typowe dla architektury bliskowschodniej. To był ten element ewidentnie taki właśnie bliskowschodni, ale w centralnym miejscu miasta miała powstać monumentalna synagoga, oczywiście najważniejszy budynek. I tutaj widzimy coś takiego, że jeśli mielibyśmy znaleźć analogię, to musielibyśmy odwiedzić Pragę czeską i tam zaprojektował jasny synagogę w Winohradach, która nawiązuje przede wszystkim do neorenesansu. Jak znajdziecie, jest wiele synagog, wiecie też to z Polski, które mają ten motyw właśnie neorenesansowy i ma pewne elementy, nazwijmy je mauretańskie, orientalne, ale nie dużo. I w tym przypadku można powiedzieć, że mamy coś, co można w tym mieście powiedzieć o połączeniu tych elementów środkowoeuropejskich, neorenesansowych z elementami miejscowymi bliskowschodnimi, jeśli chodzi o budynki mieszkalne, a właśnie synagoga bardziej środkowoeuropejska. Więc jednak ten element połączenia, jakby te podkreślenie, że Żydzi są z Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim wywodzą się też z Europy Środkowo-Wschodniej. Tu mamy w przypadku Stiasnego, co tu widzimy? On sam uczył się arabskiego i tak jak wam mówiłem, wówczas to jest jeszcze ten etap przed otwartym konfliktem żydowsko-arabskim w Palestynie. W efekcie kładzie się duży nacisk na podkreślenie tej semickiej wspólnoty. Ale jednocześnie, żeby nie było wątpliwości, że jest to poczucie misji cywilizacyjnej żydowskiej wobec Arabów, że my jesteśmy, reprezentujemy ci Żydzi z Europy, też wobec Żydów sefardyjskich, z ziem właśnie arabskich, czy też z ziem Imperium Osmańskiego, że my, Żydzi aszkenazyjscy, jesteśmy tą elitą, tak, w porównaniu z wami i też z Arabami, mamy wobec was misję cywilizacyjną. No to jest ten stosunek, jak wiecie, no, który znamy też z Europy Środkowo-Wschodniej, między różnymi narodami, no niestety takiego traktowania jestem starszym bratem, mądrzejszym bratem i takiego paternalizmu, tak? To jest ten wyraz, dobry wyraz użyłem, drogi Pawle.
Tak, co jest o tyle paradoksem, że Żydzi tam na miejscu w Palestynie być może mieszkali tam od czasów, że się tak wyrażę, biblijnych. To ci, którzy mieli ich uwznioślić kulturowo, jednak...
Tak, i też miejscowych Arabów, żeby było bardzo ważne to podkreślić. I Stiasny przy idei tego projekcie, tego miasta, to oczywiście tutaj taką rolę bardzo ważną inspiratora tego projektu odgrywał pan Artur Rupin, którego można nazwać ojcem kibuców, koncepcji kibuców, który był, pochodził z Rawicza, czyli z Wielkopolski, tak? To warto podkreślić, że tu mamy kolejny motyw istotny Polski. I żeby wam pokazać to spotkanie syjonizmu z dziedzictwem kulturowym islamu, no to najlepiej to pokazać na przykładzie ojca założyciela Izraela, czyli Dawida Ben-Guriona, który pochodził z Płońska, ale mieszkał i żył w Stambule, gdzie możecie zobaczyć jego zdjęcia, gdzie posuje w fezie i gdzie oświadczył na przykład coś takiego, że znaczeniem syjonizmu jest to, że znów stajemy się narodem orientalnym. To jest ten paradoks, że to jest oczywiście idea nowoczesna, byśmy powiedzieli zachodnia, nacjonalizm, ale jednocześnie to jest jakby powrót też do korzeni, tak? I wiosną 1911 roku, w obliczu właśnie upadku tej drugiej alii, tego drugiej fali osadnictwa, on i inni przywódcy syjonistyczni zdecydowali się właśnie, że trzeba dokonać takiej osmanizacji syjonizmu, czyli zacząć współpracować z Imperium Osmańskim. Tak? I w efekcie i Ben Gurion, i Itzhak Ben Cwi z Połtawy, który był prezydentem Izraela przez 10 lat ponad i tutaj są motywy, że nawet może wśród przodków znajdziemy wybitnych naprawdę żydowskich rabinów jak Salomon Luria, to jest ten, o którym wam odpowiadaliśmy, urodzony w Brześciu, Maharszal, pochowany w Lublinie, bardzo związany z Ostrogiem na Wołyniu, no wielka postać, możliwe, ale to znowu jest pytanie, że czasami to jest, znalazłem tą informację, ale nie byłem w stanie jej do końca zweryfikować i oni się przenoszą do Imperium, żeby stać się Osmanami. I jakby zacząć od budowy pewnej autonomii, a potem może niepodległość. Ben Gurion musiał się nauczyć tureckiego, więc spędził 8 miesięcy w Salonikach, bardzo ważne miasto, jeśli chodzi o Żydów, sefardyjskich, ale znających też turecki, gdzie mają, znajdziecie też, pamiętajcie, tych Żydów, potomków, tych sabataistów, o których wam tyle opowiadaliśmy, czyli Żydów, którzy przeszli na islam, tak? Przypominam wam, to wszystko dużo było w kontekście księg Jakubowych, na przykład Olgi Tokarczuk. I oczywiście on sam wtedy, jak przyznaje, ukrywał to, że jest Aszkenazyjczykiem. Paradoksalnie, że ze względu na uprzedzenia wobec niego Żydów sefardyjskich, tak? Ben Cwi załatwił dla Ben Guriona sfałszowane świadectwo szkoły średniej, po to, żeby mógł zacząć, co zrobił Ben Gurion i Ben Cwi, studia na uniwersytecie w Stambule. I następnie, jak byli w Palestynie, jak wybuchła wojna w 14 roku, przypominam, że Turcja Osmańska dołączyła po stronie do wojny po stronie mocarstw centralnych, Austro-Węgier i Niemiec, i Ben Cwi, i Ben Gurion pochodzili z Rosji, czyli z kraju, który był wrogiem Imperium Osmańskiego w tym przypadku. Więc pomysł Ben Cwiego i Ben Guriona był taki, żeby werbować Żydów do milicji, która miała współpracować z Osmanami, ale mimo tych pro-osmańskich deklaracji, to jednak zostali obaj panowie deportowani do Egiptu, który był wówczas pod protektoratem Wielkiej Brytanii, czyli wroga Imperium Osmańskiego. Było to przekonanie, że jednak tutaj oni robią problemy z ludnością arabską, ale historia potoczyła się tak, że Ben Gurion dołączył do żydowskiego legionu, który w 18 roku właśnie tam Ben Gurion w jego składzie, w szeregach, przepraszam, walczy po stronie Brytyjczyków z Osmanami. Ale paradoks jest taki, że wówczas, pamiętacie, Lawrence z Arabii, wielu Arabów staje po stronie Brytyjczyków, część pozostaje lojalna wobec Turków Osmańskich, ale wielu dołącza i walczy po stronie Brytyjczyków przeciwko Turkom Osmańskim. I tutaj można powiedzieć, że mamy sojusz żydowsko-arabski po stronie brytyjskiej przeciwko Osmanom. I tym paradoksem historycznym kończymy naszą opowieść.
Jeśli chcą Państwo do nas napisać, to bardzo gorąco zapraszamy. Nasz adres to babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm, a my słyszymy się za tydzień późno popołudniowo piątkową porą w kolejnym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.